Rozdział 12. Wędrówki za cudzymi interesami. Wokulski powoli otwierał list pani Meliton, przypominając sobie niedawne wypadki. Zdawało się mu, że w nieoświetlonej części gabinetu jeszcze widzi ciemną gęstwinę łazienkowskich drzew, niewyraźne sylwetki obdartusów, którzy mu zastąpili drogę, a później wzgórek ze studnią, gdzie Ochocki zwierzał mu się ze swych pomysłów. Lecz gdy spojrzał na światło, mgliste obrazy znikły. Widział lampę z zielonym daszkiem, stos papierów, brązy stojące na biurku i chwilami myślał, że Ochocki ze swymi machinami latającymi i jego własna rozpacz były tylko snem. Co on za geniusz, mówił do siebie Wokulski, to zwyczajny marzyciel. I panna Izabela, taka sama kobieta jak inne, wyjdzie za mnie? Dobrze. Nie wyjdzie, to przecież nie umrę. Rozłożył list i czytał. Panie, ważna wiadomość. Za kilka dni Łęckim sprzedają kamienicę, a jedynym kupcem będzie baronowa Krzeszowska, ich kuzynka i nieprzyjaciółka. Wiem z pewnością, że zapłaci za dom tylko 60 000 rubli, a w takim razie resztka posagu panny Izabeli w kwocie 30 000 rubli przepadnie. Chwila jest bardzo pomyślna, gdyż panna Izabela, postawiona między biedą a wyjściem za marszałka, chętnie zgodzi się na każdą inną kombinację. Domyślam się, że tym razem nie postąpisz pan z nastręczającą się okazją, jak z wekslami Łęckiego, które podarłeś w moich oczach. Pamiętaj pan, kobiety tak lubią być ściskane, że dla spotęgowania efektu trzeba je niekiedy przydeptać nogą. Im zrobisz pan to bezwzględniej, tym pewniej cię pokocha. Pamiętaj pan. Zresztą możesz pan sprawić Beli małą przyjemność. Baron Krzeszowski, przyciśnięty potrzebą, sprzedał własnej żonie swoją ulubioną klacz, która w tych dniach ma się ścigać i na którą wiele rachował. O ile znam stosunki, Bela byłaby szczerze kontenta, gdyby ani baron, ani jego żona nie posiadali tej klaczy w dniu wyścigów. Baron byłby zawstydzony, że sprzedał klacz, a baronowa zrozpaczona, gdyby klacz, wygrawszy komu innemu, przyniosła zysk. Bardzo subtelne są te wielkoświatowe komeraże, ale spróbuj je pan zużytkować. Okazja zaś nastręcza się, gdyż, o ilem słyszała, niejaki Maruszewicz, przyjaciel obojga Krzeszowskich, ma panu zaproponować kupno tej klaczy. Pamiętaj pan, że kobiety są niewolnicami tylko tych, którzy potrafią je mocno trzymać i dogadzać ich kaprysom. Doprawdy zaczynam wierzyć, że urodziłeś się pan pod szczęśliwą gwiazdą, szczerze życzliwa A.M. Wokulski głęboko odetchnął. Obie wiadomości były ważne. Drugi raz przeczytał list, podziwiając szorstki styl pani Meliton i uśmiechając się przy uwagach, jakie robiła nad swoją płcią. Mocno trzymać ludzi czy okoliczności to leżało w naturze Wokulskiego. Wszystko i wszystkich chwytałby za kark, wyjąwszy pannę Izabelę. Ona jedna była istotą, której wobec siebie chciał zostawić absolutną wolność, jeżeli nie panowanie. Mimo woli spojrzał na bok. Służący stał przy drzwiach. — Idź spać — rzekł. — Zaraz pójdę, tylko był tu jeszcze pan — odparł służący. — Jaki pan? — Zostawił bilet, leży na biurku. Na biurku leżał bilet Maruszewicza. — Aha, cóż ten pan mówił? On niby, żeby tak, to nic nie mówił, tylko pytał się, kiedy pan jest w domu, a ja powiedziałem koło 10, że rana, i wtedy on powiedział, że przyjdzie jutro o 10, i no na minutkę. Dobrze, dobranoc ci, upadam do nóg, proszę łaski pana. Służący wyszedł. Wokulski czuł się zupełnie otrzeźwiony. Ochocki i jego latające maszyny zmalały mu w oczach. Miał znowu energię jak wówczas, kiedy wyjeżdżał do Bułgarii. Wtedy szedł po majątek, a dziś ma okazję rzucić jego część dla panny Izabeli. Kłuły go wyrazy listu pani Meliton, postawiona między biedą i wyjściem za marszałka. Otóż ona nigdy nie znajdzie się w tym położeniu. a wydźwignie ją nie jakiś tam Ochocki za pomocą swojej maszyny, ale on. Czuł w sobie taką siłę, iż gdyby w tej chwili sufit z dwoma piętrami spadł mu na głowę, chyba utrzymałby go. Wydobył z biurka swój notatnik i począł rachować. Klacz wyścigowa, głupstwo. Wydam najwyżej 1000 rubli, z których wróci się przynajmniej część. Dom, rubli 60 000, posag panny Izabeli, rubli 30 000, razem rubli 90 000, bagatela, prawie trzecia część mego majątku. W każdym razie za dom wróci mi się ze 60 000 albo i więcej. No, trzeba skłonić Łęckiego, ażeby te 30 000 mnie powierzył. Będę mu płacił 5000 rubli rocznie jako dywidendę. Chyba im wystarczy. Konia oddam Berejterowi, niech on zajmie się puszczaniem go na wyścigi. O 10:00 będzie u mnie Maruszewicz, o 11:00 pojadę do adwokata. Pieniądze dostanę na 8%. 7200 rubli rocznie, a że mam na pewno 15%, no i dom coś przynosi. A co powiedzą moi wspólnicy? Aha, dużo mnie to obchodzi. Mam 45 000 rubli rocznie. Ubędzie 12-13 000 rubli. Zostanie 32 000 rubli. Żona moja nudzić by się nie powinna. W ciągu roku wycofam się z tej kamienicy, choćby ze stratą 30 000 rubli. Wreszcie to nie jest strata, to jej posag. Północ. Wokulski zaczął się rozbierać. Pod wpływem jasno określonego celu uspokoiły się rozstrojone nerwy. Zgasił światło, położył się i patrząc na firanki, którymi bujał wiatr wpadający przez otwarte okno, zasnął jak kamień. Wstało 7:00 rano, tak rześki i wesoły, że zwróciło to uwagę służącego, który zaczął kręcić się po pokoju. — Czegóż to chcesz? — zapytał Wokulski. — Ja nic. Ino proszę pana, stróż chce... Ale nieś mi prosić, żeby pan pofatygował się i potrzymał mu dziecko do krztu. A pytał się, czy ja chcę, żeby on miał dziecko? Nie pytał się, bo pan był wtedy na wojnie. No dobrze, będę jego kumem. To może by mnie pan teraz podarował stary surdut, bo jakże ja będę na krzcinach. Dobrze, weź ten surdut. A repera czy ja? O, głupi jesteś, nie nudź mnie. Każ zreperować, choć nie wiem co. Bo ja chciałbym, proszę pana, aksamitny kołnierz. Przyszyj sobie aksamitny kołnierz i idź do diabła. Całkiem bez potrzeby gniewa się pan, bo przecie to dla pańskiego honoru, nie dla mego. Odparł służący i wychodząc trzasnął drzwiami. Czuł, że jego pan jest w wyjątkowo dobrym usposobieniu. Ubrawszy się, Wokulski usiadł do rachunków, pijąc przy tym czystą herbatę. Po ukończeniu ich napisał depeszę do Moskwy o asygnację na 100 000 rubli i drugą do ajenta w Wiedniu, ażeby wstrzymał pewne obstalunki. Na kilka minut przed 10:00 wszedł Maruszewicz. Młody człowiek wydawał się jeszcze bardziej zniszczonym i onieśmielonym aniżeli wczoraj. — Pozwoli pan — odezwał się Maruszewicz po kilku słowach powitania — że od razu położę karty na stół. Chodzi o oryginalną propozycję. Słucham najoryginalniejszej. Pani baronowa Krzeszowska, jestem przyjacielem obojga baronostwa, mówił zniszczony młodzieniec, pragnie zbyć klacz wyścigową. Zaraz pomyślałem, że pan przy swoich stosunkach może życzyłby sobie posiadać podobnego konia. Jest ogromna szansa wygranej, gdyż biegają prócz niej w wyścigu tylko dwa konie, znacznie słabsze. Dlaczegoż pani baronowa sama nie puszcza tej klaczy? Ona jest śmiertelną nieprzyjaciółką wyścigów. Po cóż więc kupiła klacz wyścigową? Dla dwóch przyczyn, odparł młody człowiek. Naprzód baron, potrzebując pieniędzy na pokrycie długu honorowego, oświadczył, że zastrzeli się, jeżeli nie dostanie 800 rubli, choćby za swoją ukochaną klacz. A powtórę, baronowa nie życzy sobie, aby jej mąż przyjmował udział w wyścigach, więc kupiła klacz. Ale dziś biedaczka choruje ze wstydu i rozpaczy i chciałaby pozbyć się jej za jakąkolwiek bądź cenę. Mianowicie... 800 rubli, odparł młody człowiek, spuszczając oczy. Gdzie jest koń? W maneżu Millera. A dokumenta? Oto są, odpowiedział już weselej młody człowiek, wydobywając paczkę papierosów z bocznej kieszeni surduta. Możemy zaraz skończyć? Spytał Wokulski, przeglądając papiery. Natychmiast. Po obiedzie pójdziemy obejrzeć konia? O, naturalnie. Niech pan pisze kwit, rzekł Wokulski i wydobył pieniądze z biurka. Na 800, naturalnie, mówił młody człowiek. Szybko wziął papier i pióro i zaczął pisać. Wokulski zauważył, że młodzieńcowi trochę drżały ręce i twarz mu się mieniła. Kwit był napisany według wszelkich form. Wokulski położył 800 rublówek i schował papiery. W chwilę później młody człowiek, ciągle speszony, opuścił gabinet. Zbiegając zaś ze schodów, myślał. Podły jestem, tak podły, ale ostatecznie za kilka dni zwrócę babie 200 rubli i powiem, że dołożył je Wokulski, poznawszy bliżej zalety konia. Oni przecież nie zetkną się, ani baron z żoną, ani ten kupczyk z nimi. Kwit kazał sobie pisać, wyborny, jak to znać geszefciarza i perweniusza. O, strasznie jestem ukarany za moją lekkomyślność. O 11:00 Wokulski wyszedł na ulicę z zamiarem udania się do adwokata. Ledwie jednak stanął przed bramą, wnet trzej dorożkarze na widok jasnego paltota i białego kapelusza współcześnie zacięli konie. Jeden wjechał drugiemu dyszlem w otwarty powóz, trzeci zaś, chcąc ich wyminąć, o mało nie rozbił tragarza niosącego ciężką szafę. Wszczął się hałas, bitwa na baty, świstanie policjantów, zbiegowisko i w rezultacie dwaj najgorętsi dorożkarze sami siebie własnymi powozami odwieźli do cyrkułu. Zła wróżba, pomyślał Wokulski i nagle uderzył się w czoło. Pyszny interes, mówił do siebie. Idę do adwokata, ażeby mi kupił dom, a nie wiem ani jak dom wygląda, ani nawet gdzie leży. Wrócił na powrót do swego mieszkania i w kapeluszu na głowie z laską pod pachą począł przerzucać kalendarz. Szczęściem słyszał, że dom Łęckich znajduje się gdzieś w okolicach Alei Jerozolimskiej. Pomimo to upłynęło kilka minut, nim odszukał ulicę i numer. Ładnie bym się zarekomendował adwokatowi, myślał schodząc ze schodów. Jedynego dnia namawiam ludzi, aby mi powierzyli kapitały, a drugiego kupuję kota w worku. Naturalnie, że od razu skompromitowałbym albo siebie, albo pannę Izabelę. Skoczył w przejeżdżającą dorożkę i kazał skręcić ku Alei Jerozolimskiej. Na rogu wysiadł i poszedł piechotą w jedną z poprzecznych ulic. Dzień był piękny, niebo prawie bez obłoku, bruk bez kurzu. Okna domów pootwierane, niektóre dopiero myto. Figlarny wiatr miotał spódnicami pokojówek, przy czym można było spostrzec, że warszawska służba łatwiej odważa się myć okna na trzecim piętrze, aniżeli własne nogi. Z wielu mieszkań odzywały się fortepiany, z wielu podwórek katarynki albo monotonne nawoływania piaskarzy, szczotkarzy, tandeciarzy i im podobnych przedsiębiorców.